Witam serdecznie moich gości dzisiaj w studiu Radia Doxa, pani Agnieszka Kosowska. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry, dobry
wieczór. Autorka książki Duże Sprawy w Małych Głowach, książki, o której jest głośno, i pani, opowiadając między innymi o tej książce, zdążyła stracić głos, ale mam nadzieję, że będzie pani słyszalna. Zakładam, że tak będzie.
Będziemy, mam też taką nadzieję.
Dołożymy wszelkich starań, żeby tak było. Jest z nami także pani... Przepraszam, bo Franka mi tutaj zabrakło. Mama oczywiście 6-letniego Franka, tak? Z różnymi jakby rodzajami niepełnosprawności. O tym powiemy. Franek, który jest bezpośrednią inspiracją tego, żeby ta książka powstała. I jest z nami także pani Urszula, mama 17-letniej Klaudii. Witam panią serdecznie. Klaudia funkcjonuje z opóźnieniem w rozwoju mowy. Jest z nami także pani Leokadia, mama 21-letniego już Michała z autyzmem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Także z perspektywy siostry dzisiaj porozmawiamy. Pani Karina Szota, pedagog, terapeuta, ale także, tak jak powiedziałam, siostra 21-letniego Janusza. Także perspektywa autyzmu i te lata, doświadczenie jako siostry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i jest z nami także pan Radosław Rogoziński, terapeuta zajęciowy, pedagog, nauczyciel zespołu szkół specjalnych w Opolu. Witam pana serdecznie.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, na dzień dobry chciałabym was zapytać, jakie było wasze myślenie o niepełnosprawności, zanim dotknęło was to osobiście? Kiedy byliście mali, kiedy byliście dziećmi, kiedy dorastaliście? Jakie są wasze doświadczenia?
Ja wychowałam się w miejscowości, w której, na mojej ulicy, na której mieszkałam, była szkoła specjalna dla dzieci niepełnosprawnych. I to jest taki mój wyrzut sumienia dzisiaj ogromny, dlatego że my te dzieci traktowaliśmy strasznie. Nikt z nami o niepełnosprawności nie rozmawiał. Normą było wyrzydzanie tych dzieci, naśmiewanie się z nich, plucie także przez ogrodzenie tej szkoły specjalnej. To była taka, tak jak mówię, to była norma. Ze mną jako z dzieckiem nikt o niepełnosprawności nie rozmawiał i ja, dopóki nie zostałam mamą po raz drugi, bo mam także starszą córkę Natalię, dopóki nie zostałam mamą Franka, tak naprawdę o niepełnosprawności nie wiedziałam nic. Gdy mi lekarz powiedział, że powinnam wreszcie zrozumieć i zaakceptować, że jestem mamą niepełnosprawnego dziecka, mój Franek miał 6 miesięcy i ja wtedy oczyma wyobraźni zobaczyłam moje 6-miesięczne dziecko w pół leżące na wózku inwalidzkim i pomyślałam sobie, jaki niepełnosprawny, przecież on nie jeździ na wózku inwalidzkim. Proszę zobaczyć, jakie stereotypy, prawda? Czyli dla mnie niepełnosprawny równał się człowiek na wózku inwalidzkim.
Nikt z dorosłych nie zdarzyło się przez ten cały czas dzieciństwa, żeby ktokolwiek zwrócił uwagę, powiedział, nie. Dzieci, co wy robicie, to są też dzieci, którym się należy szacunek.
Nie, to było 40 lat temu, bez mała. Wtedy dzieci niepełnosprawne, mam wrażenie, były albo właśnie w takich szkołach specjalnych, w których nocowały, albo były zamykane w domach. Była, nie wiem, czy inna wrażliwość społeczna, czy inna norma. Ja miałam wrażenie, że dzieci niepełnosprawnych, tak oprócz tej jednej szkoły na tej naszej ulicy, to w ogóle nie ma, bo ich nie było widać na ulicach. Jak wyjechałam potem pod koniec szkoły podstawowej, czy na początku liceum, na wakacje do Niemiec, to mówiłam, Boże, ile w tych Niemczech niepełnosprawnych, a my Polacy tacy zdrowi, prawda, u nas w ogóle niepełnosprawnych nie ma. W ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, że to właśnie...
No bo ten widok nie pasował do profilu społeczeństwa.
No właśnie, może.
Ale te stereotypy niestety nadal się utrzymują w społeczeństwie. To trochę poszliśmy do przodu, jeżeli chodzi o takie spojrzenie na niepełnosprawność i jesteśmy bardziej otwarci w stosunku do osób niepełnosprawnych, ale nadal to pozostawia wiele do życzenia, jak odbierane są osoby niepełnosprawne, czy tutaj autyści, czy osoby z zespołem Downa, czy osoby z taką niepełnosprawnością ruchową, jak tutaj pani powiedziała.
Pani Karino, o tym, jak jest dzisiaj, też na pewno porozmawiamy. Chciałabym wrócić do tego czasu, kiedy jeszcze nie miałyście bezpośredniego kontaktu, chociaż pani w przypadku... Pani w zasadzie od początku, tak?
Znaczy ja wychowywałam się, dla mnie pojęcie niepełnosprawności jest bardzo takie płynne, bo ja miałam styczność z dziećmi niepełnosprawnymi od zawsze. Ja wychowywałam się wśród nich, ja byłam z nimi.
A jak to się stało?
To się stało w sumie tak, że ja byłam bardzo mocno włączona w proces taki rehabilitacyjny, jeżeli chodzi o Janusza, bo ja osobiście jako siostra też miałam bardzo dużo jakiegoś takiego żale w stosunku do niego. To nie było tak, że ja akceptowałam go od początku, bo nie rozumiałam, dlaczego on w moim wyobrażeniu zachowuje się źle, a chodzi do pani Małgosi, chodzi do pani Zosi, on ciągle wycina, maluje, a ja mam się zająć sobą. I pamiętam ten moment, jak mama ze mną porozmawiała i powiedziała mi, że on jest chory i że tutaj muszę tak inaczej na niego spojrzeć i zaopiekować się trochę nim. I gdzieś w tym momencie coś, pamiętam ten moment dokładnie teraz, że coś we mnie pękło i w sumie zaczęłam tak zupełnie inaczej na niego patrzeć i w sumie zostało mi to tak do dzisiaj, dlatego jestem tu, gdzie jestem. Wydaje mi się, że pamiętam, jak kołysaliśmy się do Knilów razem, co dla mnie gdzieś jest jakieś takie wspomnienie z dzieciństwa.
Pani Leokadio, zanim urodził się Michał, zanim w ogóle usłyszała pani, że może być problem z dzieckiem, tak? Zresztą były problemy z diagnozowaniem, to lata temu, to nie było tak prosto, że była jakaś fundacja, jakiś ośrodek nie i było. Można było pójść. Co pani myślała? Jakie były pani doświadczenia z osobami niepełnosprawnymi? Były gdzieś
w dzieciństwie raczej nie było żadnych takich doświadczeń, bo z tym się dotknęłam może w pracy, w pierwszej pracy zaraz po szkole. Pracowałam w domu mojego dziecka i tam były dzieci niepełnosprawne. I one były tylko w tym domu dziecka. Na wsi tam po prostu jak tam się chodziło, to tam ludzie mówili, że gdzieś tam ktoś ma to dziecko niepełnosprawne, ale oni się go wstydzą po prostu. Wstydzą się i nie wychodzili z nim na ulicę. One, te dzieci były zamykane, nawet nie były wyprowadzane na podwórko, tak żeby po prostu było je widać. W tej chwili po prostu może nie jest tyle, poprawiła się ta sytuacja, że my jako rodzice wyprowadzamy te dzieci w świat normalnie, jako, no to jest normalny człowiek, chcemy pokazać mu wszystko, nie? Pomału. Ale wtedy to po prostu było tak, jeszcze może tam gdzieś jest tak na wsiach, że co inni powiedzą, nie? Że ja mam takie dziecko, no po prostu te dzieci były zamykane na klucz, jak to mówię.
Pani Urszulo, jak było w pani przypadku? Kiedy pani się zetknęła z tematem niepełnosprawności w ogóle?
To znaczy ja w dzieciństwie tak samo nie zwracałam uwagi na osoby niepełnosprawne, bo ich nie było na ulicy. Nie spotykało ich się w sklepie, tak, na zakupach z rodzicami. I u mnie we wsi też na ulicy był chłopak niepełnosprawny, ale powiem szczerze, że nawet nie wiem, jak wyglądał, dlatego że rodzice tak samo nie wychodzili z dzieckiem na zakupy czy nawet do kościoła i nigdy nie widziałam chłopaka. Dopiero po kilku latach, już jak ja miałam córkę niepełnosprawną, tak, no to wtedy gdzieś tam go zauważyłam, tak, no bo jednak w jakichś tam ośrodkach gdzieś tam się spotykaliśmy, tak, ale wcześniej nie miałam styczności w ogóle z osobami niepełnosprawnymi.
Panie Radku, to może chociaż pan widział osoby niepełnosprawne.
No właśnie widziałem. I to może trochę inaczej, to bo nie koło domu, nie w sąsiedztwie, natomiast moja mama pracowała w oświacie od zawsze i ja jeździłem na takie kolonie resortowe. I był taki zwyczaj, że na te kolonie dla dzieci pracowników zabierano też dzieciaki z domu dziecka, z miasta, w którym mieszkałem, i to były dzieci niepełnosprawne intelektualnie. No i jakby to była taka norma, że dzieciaki z nami jechały i owszem, no właśnie, i robiły różne dziwne, śmieszne rzeczy albo nieśmieszne i gdzieś tam się przyzwyczajaliśmy do tego. Natomiast z taką dużą niepełnosprawnością porządną, powiem, spotkałem się kiedyś tam, będąc na wakacjach z mamą, u zaprzyjaźnionej rodziny, i tam była dziewczyna ode mnie parę lat starsza, która, teraz wiem, że to była sprzężona niepełnosprawność intelektualna i jeszcze parę innych. Powiem szczerze, że nie miałem problemu z funkcjonowaniem razem z nią, bo rodzina przepięknie ją akceptowała i to była duża rodzina, taka ciotki, wujkowie,
to było normalne,
i wszyscy oni ją akceptowali, po prostu ona była częścią tej rodziny i jakby nie było, wow, ale dziwactwo, było normalnie i tak, a potem to już tak jakoś
Na te kilka poszło. Osób, które są tutaj w studiu, to tylko pan i w zasadzie pani Karina, takie podobne doświadczenia, kiedy w taki naturalny sposób rośliście w takim środowisku. I coś, co dla pozostałych było czymś dziwnym, jeśli w ogóle było, dla was było normą. Przyszedł taki moment, kiedy był ten moment, że tak pana pociągnęło w ten świat osób niepełnosprawnych?
Nie mam pojęcia. Nie wiem.
Stało się.
Naprawdę nie wiem. Ja, ponieważ całe życie mieszkałem przy szkole, bo mama pracowała, my mieliśmy mieszkanie takie służbowe.
Postanowił pan tam
zostać. Nie, właśnie nie. Całe życie mówiłem wszędzie, będę robił wszystko, tylko w życiu nie będę pracował w szkole. Stąd też wybrałem sobie medyczny zawód, poszedłem, zrobiłem studium terapii zajęciowej, skończyłem to studium, przyjechałem, wróciłem do domu, no i trzeba szukać pracy, no i pojechałem złożyć ofertę do kuratorium. Nie wiem, naprawdę dostałem kilka, bo to jeszcze były czasy, kiedy właśnie dostawało się kilka ofert pracy i dostałem różne, różniste dla dorosłych, dla dzieci, no i padło na dzieci niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo i to było takie, naprawdę, nie pamiętam żadnego przełomowego momentu. Po prostu się stało
i dzisiaj to jest pana świat.
Tak, to jest dzisiaj mój świat.
Proszę państwa, ja mam tutaj takie pytanie. Na czym polega trudność w wejściu w świat dziecka niepełnosprawnego? Ale domyślam się, że zanim zaczęliście w ogóle myśleć o jakimkolwiek wchodzeniu w świat dziecka niepełnosprawnego, to ten moment od diagnozy w najlepszym wypadku to jest kwestia organizowania, latania, biegania od lekarza do lekarza. Czy to rzeczywiście tak jest, że najpierw trzeba ogarnąć całą tą rzeczywistość, taką medyczną, rehabilitacyjną, a potem dopiero można myśleć o jakimś zagłębianiu się, o takim poznawaniu, o wchodzeniu w świat dziecka. Jak to wygląda od momentu, kiedy orientujecie się, że coś jest po prostu nie tak z moim dzieckiem?
Może ja zacznę, bo u nas było troszeczkę inaczej, bo nasz Franek urodził się w bardzo ciężkim stanie i właściwie został cudem odratowany, więc my nie mieliśmy takiego momentu, że rodzi nam się zdrowe dziecko i nagle po jakimś czasie jest bach, prawda, że coś jest nie tak. My od początku właściwie, no najpierw była walka o jego życie, a potem już tylko się zastanawialiśmy, jaką cenę będzie trzeba za to zapłacić. Więc ta nasza droga była troszeczkę inna, bo my bardzo chcieliśmy zawalczyć o niego, żeby był jak najbardziej sprawny. Natomiast ze strony, powiedziałabym, znakomitej większości lekarzy, Franek był spisywany na straty. Był traktowany, nam ciągle powtarzano, czego wy chcecie, przecież on jest uszkodzony, on jest neurologiczny, on jest cudem odratowany, on był tyle i tyle miesięcy w śpiączce, on był reanimowany i tak dalej. I on będzie rośliną, w ogóle to określenie będzie rośliną, tak? Straszne. I tak nam odbierano na starcie ciągle tą nadzieję, czego uważam, nie wolno nikomu robić, żadnemu specjaliście, żadnemu lekarzowi, żadnemu terapeucie. Uważam, że powinni dodawać wiary w dziecko. Nieważne, w jakim stanie się urodzi, nieważne, jaka niepełnosprawność jest jego udziałem. Nie wolno odbierać rodzicowi wiary w dziecko, bo jeśli nie ma wiary, nie ma siły i wpada w czarną dziurę.
Ale Aga, to jest błąd systemowy u nas od zawsze. Procedury medyczne super, świetnie, coraz lepsze, coraz młodsze dzieci ratujemy, coraz lepiej. I one z tego wychodzą fizycznie. Natomiast nikt nie myśli, i mówię to z pełną konsekwencją, nikt nie myśli o matce jakby systemowo, co ona z tym ma zrobić, będąc w szpitalu, czy dowiadując się od pana czy pani doktor, że z dzieckiem coś się złego dzieje, że to jest dziecko, które rozwija się w kierunku niepełnosprawności. Jakiś psycholog, jakaś rozmowa taka troszkę...
No to już wiesz.
A do tego wszystkiego, no ja trochę z perspektywy jeszcze inna, będę tutaj bronić ojców, bo bardzo często mówi się, że faceci nie wytrzymują tego, i bardzo często, i to jest fakt, odchodzą, tak? Natomiast też nie do końca jest to z ich winy, bo o ile jeszcze matka, to wiecie, jesteście kobietami, trochę inaczej my kochamy, a trochę inaczej wy kochacie, bo wy mimo wszystko, a my jednak za coś. Trudno jest kochać, jak się nie ma dostępu, bo bardzo często mamy takim kloszem to dziecko, bo walczą, bo są ogromnie zdeterminowane. Z tym facetem nikt nie rozmawia, bo o ile jeszcze ktoś tam zdarzy się, jakaś pielęgniarka, jakiś lekarz mądry, który pogada z mamą, tak ojcowie są naprawdę
odsunięci.
Bardzo odsunięci. To jest zresztą tak samo, jak tutaj pani mówiła o rodzeństwie. Tak. To jest masakra. To, że w ogóle nie dbamy o te dzieciaki. I one nie rozumieją, nie wiedzą, czują się gorsze, pokrzywdzone i naprawdę cierpią strasznie.
Ale już tutaj spotkałam
panie też mają podobne doświadczenia? Możecie to potwierdzić, czy może też było inaczej w waszym przypadku?
Ja to mogę potwierdzić, bo w naszym przypadku Michał się urodził zdrowy, piękny syn, mam się cieszyć. Nie jedna by tak chciała. Tak mi powiedziała pani na położniczym, że pani doktor, bo ja widziałam, że ja po prostu, no, coś jest nie tak, bo on po prostu na okrągło płakał, ulewał, płakał i po prostu nie miałam chwili spokoju. No ale mam się cieszyć.
Ja już coś mówiła.
Tak, mam się cieszyć. Później co do lekarza, tak samo. Wszystko jest okej. Okay. Coś tam matka wydziwia, nie?
Tak.
Coś nie tak, tak. Dziecko 2 lata, nieraz wyzwałam lekarza do domu, no i mówię, że tutaj chyba coś nie tak, bo jeszcze nie mówi, bo jest taki nadruchliwy i w ogóle, no. Co pani chce, to chłopak, on ma prawo może nie mówić, nie?
Chłopcy mówią później, tak, jakby to tak. Jest takie nagromadzenie,
tak,
stereotypów.
Tak, potem, które... żeśmy po prostu prywatnie jeździli po lekarzach i szukaliśmy po prostu jakiejś pomocy. Nawet z ulicy wchodziłam gdzieś tam po prostu z koleżanką właśnie, z mamą Karinki, żeśmy szukali jakiejś pomocy. A propos tego, no...
Aha, jeszcze. Rzeczywiście jest tak z kobietami. Czy kobiety tak, rzeczywiście w taki sposób, ale, na ten pierwszy rzut
bardzo wszystko? Ale tak na takich właśnie spotkaniach chodziłam, no to tam było tak nam mówione, że dziecko najważniejsze. Nieważne jest nic. Nieważne tak. Pieluchy, nieważne okna, nieważny dom, nieważne nic, tylko dziecko. No ale przepraszam, ja jeszcze mam drugie dziecko. Ja mam męża, ja mam rodzinę, mamy jeszcze inną rodzinę, mamy przyjaciół. My to mamy wszystko zostawić, bo mamy dziecko. I ja się z tym nie zgodziłam, bo po prostu myślę, że to dziecko jest normalne, moje dziecko musi być akceptowane przez moją rodzinę, musi być akceptowane przez znajomych. No i tak było, ale po prostu no, od początku nam wpajali to, że my mamy to dziecko i my musimy co minutę zaplanowane mieć, co z tym dzieckiem robić. Reszta jest nieważna.
Pani Urszulo, jak było w pani przypadku?
Tak, w moim przypadku też tak było. Dziecko miało 1,5 roku i zauważyłam, że coś się dzieje, bo nagle przestała mówić pojedyncze słowa. Chodziłam do lekarza, mówiłam, prosiłam, żeby jakieś skierowanie mi dać na badania, bo z dzieckiem coś się dzieje. Bo przestała mówić mama, tata. No to lekarz też mówił, proszę czekać, dziecko ma czas. Chodziłam co miesiąc, drugi, trzeci, prosiłam na badania, skierowanie, żeby mi dała i dalej. Dziecko ma jeszcze czas, 2 latka będzie miało, zacznie mówić. 2 lata minęło, nie mówiła. Chodziłam później już prywatnie, a wracałam się tylko po skierowanie do lekarza, żeby pójść gdzieś na jakieś badanie, bo pani doktor nie wysyła kompletnie mnie nigdzie, tak? Prosiłam, że mam prawo do tego badania. W końcu gdzieś tam wysłała mnie ze skierowaniem na badania i zaczęłam chodzić, ale dziecko już miało 3 lata, tak? 2,5, 3 lata. I zaczęłam chodzić, ale to wszystko było na moją prośbę, bo tak jak mówię, chodziłam prywatnie, a wracałam się po skierowanie, żeby nie płacić, tak?
Pewnie różnie to wygląda w przypadku bardzo różnych niepełnosprawności, tak? Czasami uda się zdiagnozować szybciej. Tutaj mamy 21-letnich chłopaków, Michała i Janusza. Tutaj 17-letnia córka, więc siłą rzeczy te 20 lat temu wyglądało to jeszcze inaczej. Nie wiem, pani Agnieszko, czy 6-letni Franek już nie był w tak skomplikowanej sytuacji, jednak mimo wszystko troszeczkę większych szans nie miał.
Że to ciągle jeszcze trochę działa ten mechanizm. Nasz Franek, ponieważ urodził się w tak ciężkim stanie, my słyszeliśmy, czego państwo oczekujecie, czy wy czekacie na cud? Nie, my chcieliśmy tylko pomocy, mimo to, że już ten start był ciężki. My nie chcieliśmy, żeby on został cudownie uzdrowiony, prawda? A z drugiej strony mam też ogromną rzeszę znajomych, którzy mają dzieci z autyzmem, dzieci urodziły się zdrowe i gdy chodzili do lekarza, też dzieci w wieku mojego Franka i rodzice mówili, że nie mówi, to słyszeli, proszę pójść do logopedy, jak zacznie mówić. Albo ma 2 lata, jest chłopcem. To się powtarza, to, że to było 20 lat temu, ja mam wrażenie, że naprawdę
pozostają.
Tak, że niewiele się zmieniło, dlatego trzeba o tym głośno mówić i mówić rodzicom, jeśli ich coś niepokoi, to po prostu nie mogą czekać, muszą szukać, tylko to jest tak strasznie wyczerpujące, bo ja bym chciała naprawdę pójść do specjalisty i oczekiwać tego, że mogę dostać to wsparcie.
To ja nie do rodziców, tylko do specjalistów. Zaburzenia mowy są jednym z podstawowych, osiowych objawów, na przykład niepełnosprawności intelektualnej, na przykład zaburzeń ze spektrum autyzmu. I to jest prawdę, chyba
to
wstyd.
To jest chyba wstyd,
że specjaliści tak zwani, i to nawet i no, dużo lekarzy jakby, nie wiem, nie chcą o tym wiedzieć, nie pamiętają, czy po prostu nie wiedzą. A to są naprawdę bardzo, tak jak pani mówi, podstawowa wiedza, którą można w każdym poradniku, mamo to ja, czy jakieś tam inne, które kupujemy w kiosku, wyczytać, gdzie piszą o tym dziennikarze, nie specjaliści, więc to nie jest jakieś tajemne coś, żeby trzeba koniecznie skończyć studia specjalistyczne.
Ja mam wrażenie,
jest to bardzo, bardzo powszechne. Jeszcze skończę tylko o tej mowie. To nie jest ważne, czy dziecko mówi. Znaczy, to jest ważne, ale mniej. Ważne jest, czy rozumie. A to, czy ono rozumie, to my wiemy już w pierwszym roku życia. I nie czekanie 2 lata i 3 lata, kiedy mózg najbardziej ma największą możliwość do tego, żeby go uplastycznić, no to jest takie wylewanie dziecka z kąpielą. I dosłownie, i w przenośni.
Ja bym tylko jedno słowo, zdanie chciała dodać. Ja mam wrażenie, że dość często jesteśmy przez specjalistów traktowane, my, matki, jako matki histeryczki. Wymyślamy, a szukacie, a coś za szybko. A przecież chodzić, niech później chodzi, niech później mówi. A to tak jak mówisz, to są tak ważne te kamienie milowe w rozwoju dziecka i trzeba bardzo zwracać uwagę na to, jak coś jest nie tak.
Tak, ale jak się zwraca uwagę właśnie lekarzowi, że coś się dzieje nie tak, to lekarz jeszcze później ma pretensje, że jak gdyby czepiamy się, tak? I później z niechęcią, jeszcze większą niechęcią,
ale poprawiamy lekarza,
tak, że poprawiamy, pouczamy, tak? Pouczamy. Ja wiem, w moim przypadku to było tak, jak gdyby lekarz to odbierał, że ja go pouczam. Ja mu nakazuję mi dać skierowanie, bo mi się należy, tak?
Różni są lekarze.
Tak. Ale z perspektywy czasu już możemy powiedzieć, że co by lekarz nie mówił, a jeżeli mamy jakieś taką nawet intuicyjnie widzimy jakieś niepokojące objawy, to szukać tego dobrego specjalisty, szukać tego dobrego lekarza, który pomoże, zwróci uwagę na to dziecko, bo to może być ważnym elementem do podjęcia jakichś działań, które teraz będą bardzo znaczące, że w momencie, kiedy to dziecko będzie miało 2 lata, a nie 6, gdy będzie miało na przykład 1,5 roku, mamy już na przykład teraz, możemy starać się o wczesne wspomaganie, o taką wczesną interwencję, żeby szukać, nieważne ile to dziecko ma lat, jeżeli matka ma jakieś niepokojące objawy, czy pani przedszkolanka mówi, to szukać, nieważne, czy
tak, ale jest ciężko,
lekarz,
troszeczkę ciężko.
Ja wiem.
To w moim przypadku, tak, bo jak córka miała 2 lata, 2,5, nie chodziła do przedszkola. W moim środowisku nie było dziecka niepełnosprawnego, ze znajomych nikt nie miał. Ja nie miałam kompletnie bladego pojęcia na temat niepełnosprawności. Lekarz mi nie powiedział nic w tym kierunku, na przykład, że jak faktycznie coś się dzieje, żeby pójść tam. Internetu wtedy jeszcze nie miałam, tak? Nie miałam dostępu, tak? I tak naprawdę nie miałam gdzie zasięgnąć jakiejś porady, czegoś poczytać na ten temat, tak? Bo później, jak już dziecko zaczęło chodzić do przedszkola, no to się rozmawiało z tą mamą, z nauczycielem, z pedagogiem. Już większe było to takie, nie moje zainteresowanie, tylko jak gdyby większe źródło, tak? Gdzie można było dostać jakieś informacje, ale jak dziecko nie chodziło do przedszkola, nie miałam kontaktu w ogóle z nikim, no to tutaj ja myślę, że lekarz powinien troszeczkę pokierować.
Pięknie jest, bo rzeczywiście tutaj też w tym studiu były panie, mamy autystycznych dzieci, które mówiły wręcz, ja miałam szczęście, moje dziecko miało kilka miesięcy, jak zostało zdiagnozowane. Ile czasu jakby wygrałam na loterii, prawda? Ile można... U pań to trwało? Ile to trwało? W przypadku Michała, Janusza?
No, na pewno 7-8 lat, jak nie więcej, że była taka tak naprawdę diagnoza postawiona, że... I to tak jeszcze nie do końca. I to tak jeszcze nie do końca, bo to tak było mówione, że to ma cechy autystyczne. I...
Nie istnieje coś takiego jak cechy autystyczne. No. Albo się autyzm ma, albo się go nie ma.
Ale to
pan
było
to
tak,
wie, 2016 no. rok.
Ale tak. My jako rodzice to my tego nie wiedzieliśmy po prostu. My po prostu wiedzieliśmy, że nasze dziecko jest takie i inne trochę i się szukało pomocy, a i wszędzie. I nawet...
Tak, proszę rozwinąć zdanie. Nawet w szkole, i trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie, zdarza się, że też nie wiedzą o tym i też należy się wstydzić. Jestem nauczycielem i wstydzę się za nauczycieli, którzy tego nie wiedzą, a powinni.
Nawet w szkole Michał trafił do pierwszej klasy szkoły integracyjnej, gdzie no, Michał nie umiał usiedzieć w ławce, no to wezwali mnie na pogaduchy, za przeproszeniem, pani dyrektor, jedna, druga i kupa pedagogów, że Michał powinien mieć nauczanie indywidualne.
W szkole integracyjnej.
W szkole integracyjnej. Ja mówię, chwileczkę, dobrze, ja się mogę zgłosić na te indywidualne, ale na pewno nie w domu, bo ja go nie zamknę w domu w czterech ścianach, bo on musi się nauczyć mówić. A gdzie się ma nauczyć? Chyba z dziećmi. No i tam się dowiedziałam od pani dyrektor, że szkoła nie jest od tego, żeby zapewniać dziecku czas, jak rodzice nie mają z nim co zrobić.
Jeżeli chodzi tutaj o drogę edukacyjną chłopaków w Opolu, to przepracowali wszystkie placówki możliwe. Od szkoły integracyjnej po szkołę specjalną. Jasiek jeszcze chodził do szkoły, do KUP dla autystów. Teraz jest w warsztatach terapii zajęciowej, w takim przysposobieniu do pracy na Bytnara. I tam na szczęście chyba odnaleźliśmy tą dobrą placówkę. Ale bardzo dużo przeszedł, jeżeli chodzi tutaj o taką drogę edukacyjną, bardzo dużo. Jeżeli mówimy tutaj o osobach autystycznych, to jest niewyobrażalne, że oni zmieniają co jakiś czas szkołę. Szkołę, nauczycieli, środowisko. To jest coś, co dla nich powinno być stałe.
Kiedy tak Państwa słucham, mam wrażenie, że my cały czas gdzieś mamy problem z takim ABC na temat bardzo różnych chorób i tak dalej. Tak się przyszło mi do głowy Pani Agnieszko, Duże sprawy w małych głowach. Ta książka, która w taki elementarny sposób i na poziomie... Książka pisana z myślą o dzieciach, ich rodzicach, wyjaśnia takie podstawowe sprawy związane z różnymi, z autyzmem, z niepełnosprawnością fizyczną, z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchem, z nieumiejętnością mówienia. Być może na wyposażeniu bibliotek szkolnych i jako takie obligatoryjne dobrze by było, gdyby to, o czym Pan mówił, nauczyciele jednak zapoznali się. Ja tutaj nie mówię o jakichś specjalistycznych i naprawdę przyswojonej wiedzy obszernej i tak dalej. Wystarczy przejrzeć choćby parę rysunków i też chyba myślę sobie trochę dobrej woli, bo naprawdę dzisiaj już to, o czym pani Ula mówiła, kilkanaście lat temu internet nie był jeszcze taki powszechny, ale dzisiaj już jest. I jeśli jesteśmy w stanie wpisać w Google, nie wiem, sprawdzić prognozę pogody na dzisiaj, to myślę, że takie podstawowe informacje dotyczące różnych schorzeń też nie są już dzisiaj za jakąś żelazną kurtyną, tak żeby nie można ich było przyswoić sobie. Proszę Państwa, proponuję krótką przerwę. Ta droga troszkę przez mękę w Waszym przypadku i myślę zresztą, że w 90% przypadków tak to niestety wygląda do czasu tej diagnozy, bo to, co Państwo powtarzają, jak już jest ta diagnoza, to wtedy można... mam taką nadzieję przynajmniej, wyposażyć się w jakieś narzędzia i próbować w jakiś sposób zorganizować do życia. Za chwileczkę wrócimy do tego pytania, na czym polega trudność wejściu w świat dziecka niepełnosprawnego, jak Państwo sobie z tym radzili, o tym już za kilka minut po przerwie. 774526 37, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to zapraszam.